Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dzisiejsi goście to profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej doktor habilitowany Grzegorz Musiał. Drodzy Państwo, podejmujemy temat modelowy obraz świata. Gdy ten temat zabrzmiał na antenie Radia Maryja, czy też telewizji Trwam, wiele pytań pojawiło się. O czym to wszystko dziś będzie? Co to znaczy w ogóle? A zatem oddajemy głos naszym profesorom. Najpierw pan profesor Szydłowski. Co to znaczy modelowy obraz świata? Tak najprościej, zanim przejdziemy do już takiej wnikliwej prezentacji, która wymaga naszego uważnego słuchania i patrzenia.
Nasz świat jest dosyć złożonym układem i dlatego, kiedy usiłujemy zrozumieć, jak ten świat działa, to tworzymy to sobie jakieś modele. Po prostu wyobrażamy sobie, jak ten świat istnieje, w jaki sposób się rozwijał. I w tym sensie mówimy o modelowym obrazie wszechświata. Oczywiście ten modelowy obraz, który tworzymy, jest oparty na podstawach naukowych, to znaczy na aktualnej wiedzy fizycznej i astronomicznej, bo te dwie dziedziny właściwie się zjednoczyły w ostatnim stuleciu, dlatego że okazało się, że można stworzyć jeden model wszechświata, który będzie obejmował wszystko, od cząstek elementarnych, aż po kosmos. I ten obraz jest spójny, to znaczy my w tej chwili widzimy ten wszechświat taki, jaki on jest i staramy się, powiedzmy, tworzyć jakiś obraz, jak on się mógł rozwijać i ten obraz następnie jest sprawdzany. Ten obraz, który tworzymy sobie wszechświata, możemy nazwać modelem.
Także... Czyli modelowy obraz świata to jest taki naukowy wzorzec, poszukiwanie wzoru,
tak.
Jak wygląda świat.
To znaczy wiemy coś, usiłujemy przewidzieć, powiedzmy, jak to się działo i następnie tworzymy taki model, który z kolei sprawdzamy naukowo, powiedzmy.
Na ile się sprawdza w doświadczeniu. I potem, jak to się nie sprawdza, to znowu modyfikujemy, tak żeby to się sprawdziło z taką dokładnością, jaka nas interesuje.
Czyli te poszukiwania są poszukiwaniami metodą prób i błędów?
Też, można tak powiedzieć.
Trochę tak. Powiedzmy, jest to raczej, jak wynika, powiedzmy, z naszych dotychczasowych osiągnięć naukowych, raczej przybliżanie się do prawdy. Kolejne obrazy są coraz lepszym przybliżeniem prawdy, której ostatecznie może nie znamy, ale zawsze jesteśmy bliżej.
Fizycy poszukują prawdy nie w wymiarze pojęciowym, ale w wymiarze konkretnego świata, czyli w wymiarze fizycznym?
Tak, to znaczy prawdy o świecie. Prawdy o tym, jaki ten świat jest. Po prostu staramy się zrozumieć ten świat.
Sprawdzalny,
mówiąc
tak,
krótko.
Weryfikowany doświadczalnie.
Czy panowie nam dzisiaj pokażą taki modelowy obraz świata?
Tak.
No, popróbujemy.
Zdecydowanie spróbujemy to zrobić.
Chociaż to będzie bardzo trudne, dlatego że rzecz jest przedmiotem zazwyczaj długotrwałych wykładów i studiów na fizyce.
Ale staraliśmy się.
Dużo osób jest zainteresowanych takim modelowym obrazem świata, poszukiwaniem albo...
Więc ja osobiście mogę powiedzieć z doświadczenia swojego, że od wielu lat już staram się na wydziałach humanistycznych mieć wykłady na ten temat i zawsze znajdą się studenci, nawet tam rzędu 30 czy iluś, którzy chętnie tego wykładu słuchają a wśród nich, powiedzmy, zawsze są tacy, którzy chcą tylko zaliczyć, ale są i tacy, którzy usiłują naprawdę dowiedzieć się tej prawdy, jak ona wygląda. Wśród humanistów oczywiście.
A wśród inżynierów na przykład, że weźmy tutaj na przykład inżynierów z Wyższej Kultury Społecznej i Medialnej, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy niedawno tutaj gościli właśnie w tym miejscu, to przecież oni też muszą mieć takie modelowe myślenie po to, żeby, powiedzmy, zrealizować jakieś projekty i tak, muszą myśleć modelowo. Ja tylko dam taki króciutki, taki bardzo prosty przykład. Mamy jakąś złożoną, jakąś bryłę, nie wiem, z wypustkami i tak dalej, zwracamy się do fizyka, ono będzie wykonywało jakiś ruch i zwracają się do fizyka, a fizyk mówi, no przybliżmy ten obiekt kulą, która będzie miała, powiedzmy, jednorodną kulą i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten obiekt nie będzie wykonywał obrotów, tylko będzie poruszał się ruchem, powiedzmy, takim prostoliniowym, bez wykonywania obrotów, to przybliżenie jest zupełnie wystarczające. Rzeczywiście ten obiekt będzie się tak poruszał, jak punkt materialny, który jest dokładnie środkiem masy tego. Także to są takie modele i to wydawałoby się zdumiewające, ale ta kula zupełnie dobrze odtworzy ruch tego samochodu czy jakiegoś skomplikowanego obiektu. Z chwilą, kiedy on wykonuje obroty, musimy tam jeszcze parę rzeczy dołożyć, ale to nadal jest proste i nadal możemy posługiwać się takimi prostszymi właśnie modelami. Stąd ten modelowy obraz świata, że my po prostu przybliżamy i staramy się wybrać te najistotniejsze czynniki, które mogą mieć na niego wpływ, no i sprawdzać, czy te prognozy, które my mamy z tego modelu, się sprawdzają w rzeczywistości. Tak jest dobrze.
Czy to pytanie o modelowanie świata dotyczy też świata ożywionego? To znaczy, że patrzy fizyk na wróble na przykład i zastanawia się, jak to ująć w model?
Zdecydowanie tak.
Tak, ale powiedzmy te mechaniczne zachowania się wróbli, tak. Natomiast jeżeli chodzi o teorię ewolucji, gdybyśmy tutaj, to nie jest naszą domeną.
Tak, akurat nie. To ale jeżeli chodzi o zachowania społeczne,
ale
czy to
musi
wróbli,
być,
tak, tak.
To musi być, że tak powiem, zgodne z prawami fizyki, prawda? To znaczy ten model biologiczny, który tworzą biologicy, teorii ewolucji, no powinien być tak samo zgodny z...
No i to rozumiemy, że biolodzy zajmują się czymś innym, a tutaj fizyków pytamy...
Ale zachowania takie społeczne.
Tak.
Na przykład wybucha panika gdzieś tam, w jakimś obiekcie, który jest pełen ludzi. I tutaj akurat jeden z moich kolegów z wydziału, profesor Andrzej Pawlak, zajmuje się właśnie modelowaniem takim, właśnie tego typu zachowań ludzkich, zakładając takie proste reakcje ludzi. Tam właściwie takie reakcje są stosunkowo, kilka możliwych jest tylko takich stopni swobody, jak my to mówimy, czyli zachowań. I tak. I on sobie to wszystko wrzuca do komputera, realizuje i daje konkretne wskazówki. Jeżeli ludzie będą szli do wyjścia i tam nie będzie żadnego asymetrycznego elementu, to, jak to się mówi popularnie, zablokują się drzwi, zaklinują się ludzie przy tym. Wystarczy postawić asymetrycznie jakikolwiek filar, cokolwiek, kosz, cokolwiek. Już ci ludzie nie pójdą symetrycznie z obydwu stron i nie dojdzie do zablokowania, czyli ludzie opuszczą maksymalnie efektywnie to pomieszczenie. Także to też się bierze właśnie z modelowania.
Czyli wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Dokładnie.
Wiem, że panowie mają przygotowaną prezentację dla nas, byśmy troszeczkę więcej zrozumieli, takie wprowadzenie, a zatem prosimy.
Dobrze, więc może rozpocznę od takiego ogólnego wprowadzenia dotyczącego właśnie tej metodologii nauk ścisłych, no i humanistycznych dla odróżnienia. Także powiedzmy, jeżeli weźmiemy, możemy najpierw spytać, co to jest prawda w ogóle, prawda? Czy w jakim sensie ta prawda nas interesuje, no bo nie będziemy pytać z punktu widzenia teologicznego, czy tylko jak to nas dotyczy. Więc w jakim znaczeniu nasze prawa, które odkrywamy, są prawdą? Więc przede wszystkim tutaj rozróżniamy prawdę tę ontologiczną, która mówi nic więcej, tylko to, że każdy byt jest prawdziwy, stały, poznawalny przez intelekt. Zakładamy, że one obiektywnie istnieją i są przez nas poznawalne. A druga to już jest, powiedzmy, jeżeli to jest prawdą, to w takim razie chcemy poznać. Jeżeli chcemy poznać, to wtedy mamy prawdę logiczną albo epistemologiczną, prawda? I chodzi o to, ażeby ta prawda, którą odkrywamy, była zgodna z obiektem, czyli z tą prawdą ontologiczną. I w takim razie, w jaki sposób my do tego dochodzimy? Otóż może ja najpierw pokażę tutaj właśnie takie przezrocze dotyczące nauk humanistycznych. Mianowicie opiera się przede wszystkim wszystko na faktach, prawda? Mianowicie Tutaj mamy morze faktów, o ile tak można powiedzieć, na tym przedstawione, i morze teorii. Te fakty, te teorie są tutaj takim niebieskim kolorem zaznaczone. I cóż, naukowiec bierze jakieś fakty ze świata i stara się je zrozumieć. Jeżeli stara się zrozumieć, to tworzy hipotezy albo teorie. Powiedzmy, my z grubsza tak rozróżniamy, że hipoteza to jest taka hipoteza, czyli coś, co tworzymy doraźnie, ale to jeszcze nie jest udowodnione. Natomiast jeżeli to udowodnimy ostatecznie, no to wtedy to przestaje się teorią. I teraz humaniści na podstawie tych teorii przez siebie stworzonych muszą też jakieś przewidywania, że tak powiem, robić, co w takim razie będzie się w tym świecie działo, jeżeli ta prawda jest prawdą, jeżeli ta hipoteza jest prawdą.
Jest udowodniona, tak. Czyli jest już teorią.
I w takim razie szukają potwierdzenia znowu w faktach. Tak wygląda w czystej, uczciwej filozofii. A jak to wygląda w przypadku ideologii? Mianowicie tutaj, w przypadku, zamiast z tej teorii, którą tworzymy w jakiś sposób w oparciu o fakty, nie weryfikujemy ją, tylko tworzymy ideologię. Mhm. I teraz, no zazwyczaj ideologie mają to do siebie, że się je wdraża do praktyki. Więc dlatego tutaj ona jest czerwonym obszarem zaznaczona. I to wdrożenie ma być rajem nowej ideologii. I tak było od czasów rewolucji francuskiej właściwie, kiedy to się zaczęło.
A może jeszcze diabeł podpowiadał, czy powiedzmy już Adamowi, Ewie,
może,
że to
ale
będzie
powiedzmy tak
raj.
Historycznie, powiedzmy w nauce, mianowicie efektem takiej ideologii była straszliwa rzeź już za czasów rewolucji francuskiej w Wandei. Dalej komunizm pochłonął. Po prostu ideologia stara się tą rzeczywistość zmodelować, nie zweryfikować swoich teorii, tylko zmodelować według swojej przyjętej...
Nagiąć fakty do danej teorii. Prawda?
No i mamy wtedy nazizm niemiecki, mamy dżihad w tej chwili, prawda? Tak postępowali krzyżacy, dopóki, że tak powiem, zostali jakoś poskromieni. Natomiast religia katolicka właściwie nie ma takiego problemu, dlatego że obowiązuje miłość bliźniego. A zgodnie z miłością bliźniego my nie możemy nikogo zmuszać czy w jakikolwiek sposób do zmiany jego poglądów, czy koncepcji, czy zachowań jakichś nietypowych. No i proszę Państwa, no niestety mamy pytanie też, czy genderyzm też do takich ideologii nie należy. Zostawmy to pytanie humanistom może. Natomiast na czym polega metodologia fizyki? Bo ta metodologia, jak widzieliśmy, jest trochę zawodna. Bo skoro prowadzi do ideologii, no i ta ideologia jest błędna, prowadzi do czegoś złego, to znaczy, że nie została zweryfikowana teoria. Po prostu filozofowie no dali coś, ale...
To zależy od uczciwości naukowców, prawda? No, zarówno humanistów, jak i fizyków, prawda?
No tutaj w tym przypadku tych praktyków, którzy to wprowadzają do życia.
Byli fizycy, którzy uważali, że radiestezja funkcjonuje i podpisywali się pod takimi...
No tak, ale to wymagało jednak badań dużych.
Czyli to zależy wszystko od uczciwości naukowców.
Tak.
Tak.
Zarówno humanistów, jak i przyrodników.
Ale u fizyków też troszeczkę od narzędzi. Nie było wtedy narzędzi.
Tutaj właśnie chcę powiedzieć, na czym polega ta różnica między fizyką, metodologią nauk humanistycznych, a fizyką. Mianowicie my tutaj mamy już pewną wiedzę, która została zdobyta dotąd, prawda? Ona istnieje. Na każdym etapie historii jakaś tam była wiedza. I mamy przyrodę. I cóż, czerpiemy z przyrody jakieś zjawisko, staramy się wykorzystać naszą wiedzę dotychczasową, ażeby to doświadczenie, to zjawisko jakoś zanalizować. I na podstawie tych wyników tworzymy jakąś hipotezę. I teraz dalej, dalszy etap, weryfikujemy ją z rzeczywistością. I ta weryfikacja prowadzi do dwóch możliwych skutków. Albo wnioski się sprawdzają i wtedy, jeżeli się sprawdzają, to wynik jest pozytywny, prawda, tego sprawdzania i wtedy tę hipotezę możemy włączyć do wiedzy symbolicznie. Jeżeli się nie sprawdzają, to nie ma tragedii dla fizyka. To znaczy, no, jest jego niepowodzenie, ale nie jest tragedią. Mianowicie wynik nie jest negatywny, to albo poprawiamy hipotezę, albo ten negatywny wynik jest czymś nowym w przyrodzie. W takim razie staje się pierwszym ogniwem znowu.
Więc inspiracją mamy do obserwacji.
Mamy takie trzy ogniwa. No, to jest taka dosyć teoretyczne podejście. Może ja to pokażę na jakimś takim prostym przykładzie. Mianowicie mamy spadek swobodny. Wiemy, że wszystkie ciała spadają, prawda? No to od czasów Galileusza, który wykonał w Pizie swoje eksperymenty, no możemy obserwować ten spadek. I no obserwując spadek, zakładamy, że wszystkie ciała spadają tak samo. No ale doświadczenie tutaj pokazuje nam co innego. Jeżeli mamy tutaj taką kulkę, tutaj na czerwono zaznaczoną i piórko, to w doświadczeniu zobaczymy w powietrzu, że to ta kulka spadnie, natomiast piórko powoli spada, albo czasem wręcz ucieka w przestrzeń. Ale w takim razie my tutaj musimy wyzwolić, że tak powiem, to nasze doświadczenie z czynników ubocznych. Tym ubocznym czynnikiem w tym przypadku jest powietrze. Oczywiście nie pojedziemy w przestrzeń kosmiczną na Księżyc, żeby to doświadczenie wykonać, chociaż w tej chwili to jest możliwe. Ale możemy w próżnię, że tak powiem, to samo doświadczenie w próżni wykonać, którą możemy stworzyć tutaj. To już nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. W każdym razie ona może istnieć i wtedy zauważymy, że obydwa obiekty spadają tak samo. Dokładnie w tym samym czasie spadną. Czyli to mamy taki fakt doświadczalny. I ten spadek niech będzie początkiem naszego rozważania, jak to działa. Mianowicie Newton założył, że istnieje prawo grawitacji, powszechnego ciążenia i to jest powodem spadku. Ja oczywiście tutaj nie powtarzam Newtona, tylko staram się wyjaśnić tę ideę, prawda? I w takim razie mamy wiedzę, Newton miał tą wiedzę, miał przyrodę i tworzy właśnie ten fakt, który pokazaliśmy, prawda, że wszystkie ciała spadają w tym samym czasie z takiej samej wysokości. Wobec tego Newton stworzył zasady dynamiki Newtona, które tu mamy trochę u góry podpisane, ale on stworzył prawo grawitacji, które tutaj dla nas jest istotne, że każde dwa ciała o masach M1 i M2 się przyciągają i ta siła przyciągania jest proporcjonalna do iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalna do ich odległości.
I tam jest współczynnik proporcjonalny. Odległość.
Tak. I teraz w takim razie, czy to prawo można sprawdzić? Otóż już na etapie Newtona można było sprawdzić, bo istniały już prawa Keplera, które zostały wcześniej odkryte. No i było wiadomo, to one dotyczyły ruchu planet. I w takim razie czy ten ruch planet można opisać za pomocą prawa grawitacji? I ponieważ wynik był pozytywny, wobec tego można było powiedzieć, że ta hipoteza grawitacji jest prawdziwa, dlatego że ciała poruszają się w astronomii, że tak powiem, ciała niebieskie poruszają się właśnie zgodnie z prawem grawitacji. Oczywiście ten cały mechanizm i tak dalej jest o wiele bardziej złożony, no ale to jest ta podstawowa rzecz. Ponieważ wyników negatywnych brakuje tutaj, no więc wobec czego to jest prawdą. Jeszcze jedno tutaj założenie musimy takie przyjęte przez fizyków powiedzieć, mianowicie, że normalnie mówimy, że wyjątek potwierdza regułę, to jest nasza, że tak powiem, w kolokwialnym języku. Otóż w fizyce jest zupełnie odwrotnie. Wyjątek obala regułę. To znaczy ta reguła musi działać bez wyjątków. I tylko wtedy jest prawdą. I teraz na podstawie prawa ciążenia powszechnego rozumiemy, że jeżeli człowiek stoi tutaj na biegunie północnym, no to jest przyciągany przez Ziemię, dlatego on stoi na powierzchni Ziemi, prawda? No więc działa ta siła do środka Ziemi. Jeżeli stanie gdzieś tam z boku, będzie stał akurat prostopadle, powiedzmy na równiku gdzieś tam, dlatego że siła też działa do środka Ziemi, czy na biegunie południowym mamy taką samą sytuację. I w takim razie, jeżeli piłkarz kopie piłkę, to też spada na tej samej zasadzie, że on przyciąga się z Ziemią, że tak powiem. To znaczy ziemia jego przyciąga, ale on i ziemię przyciąga. Tylko różnica mas jest tak kolosalna, że nie widzimy ruchu ziemi, nie jesteśmy w stanie nawet zaobserwować, ale w innych eksperymentach możemy to udowodnić, że rzeczywiście ciała przyciągają się z tą siłą. Więc obowiązuje na Ziemi i to samo prawo obowiązuje w kosmosie. Tutaj mamy, jeżeli Księżyc i Ziemię mamy z kosmosu sfotografowaną, to one przyciągają się i zaraz wyjaśnimy, że to przyciąganie powoduje nie, że one się zetkną, że one się zderzą, tylko że poruszają się po orbitach. Tutaj mamy ten sam obraz, ale z powierzchni Księżyca widzimy, prawda, że Ziemia też w przestrzeni wygląda. No to jest wspaniały obraz, że ta Ziemia jest tak kolorowa w kosmosie, że tak powiem.
Piękne, różne się.
Otóż i jak tu wygląda? Otóż na tym obrazku mamy pokazany na przykład Księżyc poruszający się wokół Ziemi. I w takim razie siła grawitacyjna działa ku środkowi Ziemi. W tej chwili tą drugą się nie interesujemy, tylko tą, która działa na nasz Księżyc. I w takim razie Księżyc powinien spadać. Tymczasem on nie spada, prawda? Więc jak to wytłumaczyć? Otóż mamy taką sytuację. Przenieśmy sobie, on porusza się tutaj z prędkością wskazaną tą czerwoną strzałką w danym momencie, ale równocześnie działa na niego ta siła grawitacyjna. Siła grawitacyjna, która powoduje spadek. I gdybyśmy tutaj to, ten wzór jeszcze raz mamy napisany, tylko gdybyśmy powiedzmy chwilę później to oglądali, a więc w czasie tam było w czasie zero, a tutaj w czasie delta t, chwilę później to mamy taką sytuację, że to jest tor tego ciała, tutaj działa siła w kierunku, ta przeniesiona jest równolegle, że tak powiem, z tego pierwszego obrazka. I w takim razie, a w tym czasie ciało zdąży przesunąć się do tego miejsca, ten Księżyc. Ale równocześnie, jak zauważymy, on zdążył spaść. Ta niebieska strzałka wskazuje nam drogę, którą on spadł. Tymczasem on w ogóle nie jest w dalszej odległości od Ziemi niż był dotąd, dlatego że porusza się po orbicie, prawda? Zakrzywia się jego tor zamiast spadać.
Dzięki temu, że jest prędkość.
Tak, i dlatego te prawa Newtona z prawem grawitacji tłumaczą dynamikę kosmosu. Także tutaj teraz ta siła oczywiście działająca znowu w tym miejscu zmieni swój kierunek, bo zawsze będzie działała do środka, prędkość też się zmieni, bo będzie zawsze styczna do tego obwodu i w ten sposób Księżyc obraca się wokół Ziemi po kole czy po elipsie, powiedzmy, zbliżonej do koła. Natomiast nie spada, ale w gruncie rzeczy jest to spadanie. To już sam Newton w ten sposób wytłumaczył i obliczył, że to się zgadza.
Tak jest.
Więc jakie są odpowiedzi na to pytanie o prawach w naukach przyrodniczych? Otóż gdybyśmy dalej rozważali, tutaj już tego nie będziemy na razie prowadzić, to okazuje się, że na przykład te prawa Newtona nie były ostatecznym wersją praw, że no, pojawił się Einstein, który swoją teorię względności wprowadził, ale co się okazało? Że prawa te Newtona są przybliżeniem prawdy w tej ogólniejszej teorii Newtona, Einsteina, przepraszam. Także i jeszcze jedna rzecz, sprawa bardzo ważna, ten proces cały dochodzenia do prawdy dotyczy zjawisk powtarzalnych i odtwarzalnych. W naukach przyrodniczych tylko takimi zjawiskami się zajmujemy. Jeżeli mamy na przykład cuda, to oczywiście ono nie jest ani powtarzalne, ani odtwarzalne. W każdym bądź razie nie od nas zależy i my tego badać nie możemy. Natomiast fizyka może badać skutki takiego zjawiska. No i ta metoda, metodologia fizyki w takim razie, jak już tam mówiliśmy, zawiera mechanizm samoregulujący, samokorygujący się. Mianowicie Jeżeli błędny wniosek wyciągniemy, to dojdziemy do wniosku, że ten wniosek jest błędny, bo się nie zgadza, prawda, z takim zjawiskiem. Natomiast tak jak mówiłem, tam żaden błąd nie przejdzie. Gdyby, proszę Państwa, tak to nie było prawdą, to by technika nie działała.
Otóż to.
To by GPS-y nie działały absolutnie. Ale jeszcze jest jeden wniosek, mianowicie, że powstoczne wyobrażenia wystarczały nam do zrozumienia Newtona, ale do współczesnej fizyki generalnie one nie wystarczą. Niestety trzeba znacznie rozszerzać swoją wyobraźnię, utworzoną w oparciu o kulturowe, że tak powiem, podłoże i nasze doświadczenie życiowe, bo ono nie wystarczy do wyjaśnienia wszechświata w tej chwili.
Czyli trzeba.
Ale o tym dopiero będziemy w tym.
Trzeba sięgać głębiej.
Tak.
Po prostu. To robić bardziej wyrafinowane doświadczenia, weryfikować te hipotezy, tak. Ale wymaga to już aparatu
i teraz
specjalistycznego. I to są właśnie te zjawiska, które my odtwarzamy jako przyroda. A teraz spróbujemy przyjrzeć się modelowaniu jakby świata. Mówiliśmy o świecie, tak? Czyli ten świat to jest to, co tutaj widzimy na ręce, prawda? Ja mam jakiś konkretny kawałek materii, powiedzmy, jakiś taki prostopadłościenny i popatrzmy sobie na to, że on się składa, jeżeli go powiększymy, to zobaczymy pod mikroskopem, powiedzmy elektronowym, zobaczymy, że on ma strukturę atomową. To jesteśmy w stanie w dzisiejszych mikroskopach obejrzeć. Strukturę atomową. Gdybyśmy go dalej powiększali w tych naszych wyobrażeniach, to okaże się, że tam te atomy, one są praktycznie puste w środku. Bo to jest 10 do minus 10 metra, tak jak to widać w centrum, tutaj na dole tego slajdu, ale w środku jest jądro, które ma rozmiary rzędu 10 do minus 14. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że taki atom, który jest bardzo maleńki, tak jak go tutaj widać, 10 do minus 10 metra, ale gdybyśmy zrobili, powiedzmy, taki model, czyli byłoby to boisko piłkarskie, no załóżmy Lecha Poznań, to jądro, to, które praktycznie zawiera całą masę atomu, jest wielkości wisienki ustawionej na środku boiska piłkarskiego.
Jeszcze może, jeżeli można wejść w słowo, tutaj proszę prawdopodobnie bardzo. Są te cyfry 10 do minus 10,
no czy właśnie.
Mianowicie 1 metr to sobie wyobrażamy, co jest. 10, 1 milimetr też. To jest 1 tysięczna
10
metra,
do minus 3.
To jeszcze widzimy.
Tak.
Ale to w metrach to będzie 10 do minus 3 metra.
Mhm.
Natomiast 10 do minus 10 metra to już tak wygląda, że to jest 0,90 i dopiero jedynka.
I dopiero jedynka. Tak to widzimy.
I
to
tak,
minus oznacza, że tutaj, to jest zero, tyle zer po przecinku i dopiero pierwsza cyfra znacząca.
Te rzeczy będą nam się tutaj powtarzać nieustannie.
To są wielkości niezwykle małe. I to w środku jest jądro. Okazuje się, że to jądro też się składa i tą strukturę najbardziej wewnętrzną prezentuje ten prawy obrazek. Trochę tutaj będziemy wyświetlać obrazków, także ja tutaj chciałem podziękować moim kolegom, panu profesorowi Wojciechowi Nawrocikowi z naszego wydziału, jak również panu doktorowi Jackowi Szabelskiemu z Instytutu Badań Jądrowych w Łodzi za udostępnienie właśnie swoich transparencji, że mogliśmy tutaj te obrazki wyświetlać. Przy okazji panów serdecznie pozdrawiamy. Także żeby do tego tutaj odnieść się, o czym mówił pan profesor Szydłowski ostatnio, to my musimy szukać po bardziej wyrafinowane narzędzia. I do tego służy właśnie wielki zderzacz hadronów. Nie andronów, jak twierdzą niektórzy moi koledzy humaniści, tylko wielki zderzacz hadronów. Hadrony to są właśnie te elementy, te nukleony, które tworzą jądra atomowe. I my musimy je zderzać po to, żeby zobaczyć, czy one rzeczywiście mają taką strukturę, o której my mówimy, czyli staramy się zbudować model od tych najmniejszych cegiełek. Od tych najmniejszych cegiełek. To ma 27 km długości, ten tunel. To tak na granicy Szwajcarii i Francji, jak widać. 100 metrów pod ziemią wydłubane są kanały i tam są takie miejsca, gdzie te cząstki się po prostu zderzają w pewnym momencie. One oczywiście są zakrzywiane polem magnetycznym i tak dalej. Jest to niezwykle drogie urządzenie. One są oczywiście rozpędzane stopniowo, poczynając od takich prostych przyspieszaczy liniowych, potem są na koło wrzucane, czyli pod wpływem pola magnetycznego cząstka naładowana zakrzywia swój ruch, podobnie jak tutaj miało to miejsce w przypadku tych orbit, jest podobny mechanizm i tak dalej. W końcu wprowadzamy to na duże koło. Proszę zwrócić uwagę, jak blisko prędkości światła jesteśmy. Jesteśmy prawie, że w prędkości światła, prawda? To jest 6 cyfr. Znaczących.
To 0,9999
i tak dalej. Mamy z taką prędkością. Musimy do takiej prędkości rozpędzamy te cząstki po to, żeby zobaczyć tę strukturę materii. Ta struktura, jak się okazuje, jest stosunkowo prosta, na szczęście. Czyli mamy 6 cegiełek, 6 leptonów i 6 kwarków. One będą tutaj się nazywały. Może nie będziemy aż tak bardzo się tutaj do tych nazw przywiązywać, tylko patrzmy na te wielkości ich, prawda? One się robią coraz większe w miarę jak je tutaj wyświetlam. I widać, że ten ostatni po prostu dominuje. Ten ostatni jest ogromny. I to, co zdumiało fizykę w miarę jak odkrywaliśmy, to skrajna rozpiętość mas. Proszę zwrócić uwagę na lata, których one zostały, były odkryte te cząstki. Im większa cząstka, tym trudniej było ją wyłapać, bo trzeba było większej i więcej energii. Ten duży kwark top, ten ogromny, jak widzimy, ma masę iterbu, który jak widzimy tutaj jest w tym miejscu w tablicy pierwiastków Mendelejewa. Czyli jeden taki kwark, który nawet nie jest pojedynczym nukleonem, tylko częścią jakiejś jednej cząstki, tylko częścią cząstki, bo kwarki nie funkcjonują w stanie swobodnym, za chwilę pokażę, od którego momentu czasu, jest tak ogromny. No i stąd potrzeba znalezienia tego wyjaśnienia. Możemy je tutaj tak ładnie poklasyfikować. One mają określone parametry, które tutaj są widoczne, ale my tak bardzo może nie będziemy się temu przyglądać, bo może nasi słuchacze nie są tutaj aż tak bardzo tym zainteresowani i widzowie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że te nukleony, które tworzą jądro, mają strukturę wewnętrzną. Zbudowane są z kwarków. I jeżeli teraz zobaczyć, że te kwarki mają wprawdzie ułamkowy ładunek, ale te cząstki, które istnieją w stanie swobodnym, mają ładunek będący wielokrotnością ładunku elektronu. I tak, jak widzimy, proton ma ładunek 1 elektron, pomimo że elementy składowe mają 1 trzecia i 2 trzecie, to jak się to wszystko doda, to wychodzi 1, a neutron akurat wychodzi ładunek 0, czyli neutron nie jest naładowany elektrycznie. Także w ten sposób możemy klasyfikować oddziaływania. To, o czym tutaj pan profesor wspominał wcześniej. Widzimy wszechświat i ten wszechświat rządzony jest na poszczególnych dystansach, które są tutaj uwidocznione w tabeli, przez poszczególne oddziaływania. Na zewnątrz, czyli w kosmosie, rządzi grawitacja. To jest, jak widać, najmniejsze oddziaływanie. 10 do minus 38, czyli 0,38, dopiero pierwsza cyfra znacząca, w sytuacji, kiedy byśmy rozpatrywali silne oddziaływania, które utrzymują ze sobą, powiedzmy, te cząstki w nukleonach. Więc widać z tego, że są potężne oddziaływania, ale te potężne oddziaływania działają na bardzo krótkich odległościach. A wszechświatem rządzi grawitacja, o której wcześniej mówiliśmy. Niestety, tak?
Która działa, że tak powiem, na nieskończoną odległość.
No, tutaj akurat mamy takie właśnie o nieskończonym zasięgu. Natomiast wszystkie inne to są oddziaływania słabe albo powiedzmy te bardzo silne, ale na bardzo małych odległościach. I tak to wygląda, że niestety ta cała grawitacja chwilowo nam się jeszcze z tego modelu standardowego, bo tak to nazywamy, wymyka. Mamy nadzieję, że za jakiś czas uda nam się to dzięki przez to, że to są tak słabe oddziaływania. Dlatego mamy trudności eksperymentalne, żeby potwierdzić, ale widzimy tą właśnie dyskretną strukturę materii, że ona składa się z atomów i tak dalej, to co było tam przedmiotem rozważań na początku XX wieku. I tu gdzieś jest ten bozon Higgsa. Żeby tak z grubsza postawić parę pytań, ale najważniejsze jest to, czym jest ten bozon Higgsa. Spróbować to zrozumieć. Więc fizycy dzisiaj już odkryli, że to rzeczywiście tak jest, że to w okolicach tych 120 gigaelektronowoltów na C kwadrat, no, kwadrat prędkości światła, to jest jednostka masy, wtedy ma to wymiar masy, to w tym miejscu właśnie zaobserwowano pik, czyli w eksperymentach, czyli okazało się, że rzeczywiście w tym miejscu, w CERN-ie z tych wielkich eksperymentów potwierdzono istnienie właśnie tej cząstki Higgsa. Jak byśmy sobie to wyobrażali? W jaki sposób? Dlaczego niektóre cząstki mają tak małą masę, a inne cząstki mają dużą masę? No to jak, tak jak widać, tutaj jest jakieś gremium, prawda, i za chwilę wchodzi jakaś osoba. Załóżmy, że to jest osoba znana, na przykład tutaj ojciec Benedykt. No to zaraz do niego podchodzą ludzie, starają się porozmawiać, przywitać i tak dalej. I ta cząstka oczywiście będzie miała dużą otoczkę tego pola Higgsa i w związku z tym będzie miał dużą masę. inne cząstki na przykład będą mniej zauważalne i wtedy one jakby słabiej oddziałują z tym polem Higgsa. Mamy tu oczywiście wyjaśnienie tych mechanizmów. Staramy się ten model, myślę, że go dopięliśmy, ale to nie są wszystkie pytania, na które my stawiamy. Możemy postawić pytanie, co jest źródłem pola Higgsa. Na przykład, prawda? No i tutaj już takich wyraźnych odpowiedzi nie mamy, ale jak to mówimy, pracujemy nad tym. Także są to dość złożone teorie, ale ja staram się pokazywać w miarę proste obrazy, które będą tłumaczyły, czym my się tak naprawdę zajmujemy. To jest ta wielka fizyka. Ogromne, ogromne doświadczenia, które staramy się z pokorą obserwować. Proszę zwrócić uwagę, czym my się zajmujemy. My się zajmujemy masą, prawda, cząstkami, które mają masę i to, jak tutaj widzimy, to jest 4,6%. Atomy zajmują 4,6% całej masy i energii. Mówimy w tej chwili o energii, bo masa jest równoważna energii, zgodnie z tym wzorem MC kwadrat. W związku z tym patrzmy, co jeszcze jest we wszechświecie, co jeszcze istnieje. No oczywiście są neutrina, bardzo przenikliwe cząstki, nie będziemy tu, niestety nie mieliśmy czasu, one były takie maleńkie tam zaznaczone i one rzeczywiście są bardzo przenikliwe, no to możemy szacować, że jest od 1,1 do 2%, no i na tym nam się kończą, że tak powiem, obiekty, które jesteśmy w stanie weryfikować doświadczalnie w tej chwili. Zweryfikowaliśmy. A co stanowi, co wypełnia przestrzeń w tej chwili? No jest, my mówimy o ciemnej materii, że są 23%. Skąd my wiemy, że jest ciemna materia? My patrzymy, że poruszają się określone obiekty na niebie, obserwujemy pewną masę, również pośrednio, ale mimo wszystko widzimy, że ruch tej galaktyki jest niezgodny z prawami grawitacji. My nie zakładamy, że prawo grawitacji jest nieprawdziwe, bo my je sprawdziliśmy w wielu miejscach, tylko widzimy, że my czegoś tam nie obserwujemy. Jest coś, jakiś element, którego brakuje. Możemy tam dołożyć tę masę w taki sposób, żeby ona była zgodna, żeby ruch był zgodny z prawami fizyki. Nazywamy to ciemną materią.
Może nawiązaniu do tego, można tam nawiązać do tego obrazku, który przedstawiłem, mianowicie Księżyc Ziemia. Ten Księżyc ulega, tor jego ulega zakrzywieniu. Otóż w galaktykach mamy, że całe gwiazdy krążą wokół centrum galaktyki. No i żeby one krążyły po takich krzywych, jakie doświadczalnie wyznaczamy, to musiałaby być ta masa o wiele większa, aniżeli ta galaktyka ma. I stąd wnioskujemy, powiemy, że musi istnieć jeszcze.
Czym jest ciemna energia? Czym jest ciemna masa? No my możemy sobie wyobrażać cząstki supersymetryczne, my to tak nazywamy, fizycy nazywają to supersymetrią, które nie mają jakby żadnych własności, które spowodują, że one w jakiś sposób oddziałują z otoczeniem. Czyli jak ja na przykład światłem, fotony i tak dalej, one nie oddziałują, z niczym nie oddziałują i dlatego my tego nie widzimy. Mamy każdą rzecz, bardzo trudno jest je zaobserwować. Próbujemy takie cząstki, przynajmniej skutki rozpadu tych cząstek obserwować w CERN-ie, na razie bez wyraźnego skutku, ale to dlatego, że statystyka jest bardzo nieprzyjazna. Te cząstki pojawiają się co jakiś czas, a tych zderzeń tam są setki tysięcy, tych ciekawych, które wychwytuje elektronika. Zderzeń oczywiście są miliony i miliardy nawet, możemy powiedzieć, tych całych zdarzeń. My staramy się wychwytywać to najbardziej symetryczne przy pomocy bardzo wyrafinowanej elektroniki. Nie ma czasu, żeby o tym mówić. Można sobie popatrzeć w internecie. I mimo wszystko nie mamy żadnej statystyki. Na razie nie udało się zaobserwować tych cząstek supersymetrycznych. Gdyby się udało trochę jeszcze rozbudować ten eksperyment, trochę dłużej poprowadzić te eksperymenty i zaobserwować takie supersymetryczne cząstki, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że te 22-23% wiedzielibyśmy, co to jest. Ale stwierdzamy, że galaktyki rozbiegają się znacznie bardziej, niż wynika to z grawitacji, z tych oddziaływań grawitacyjnych. No i tutaj to już jest w ogóle rozpacz totalna, czarna, byśmy powiedzieli rozpacz. I wtedy my mówimy o ciemnej energii, która wywołuje takie ujemne ciśnienie, które powoduje, że to dodatkowe przyspieszenie powoduje. Czym jest ciemna energia? Może najpierw spróbujmy przyjrzeć się ciemnej materii i ją zweryfikować, a później dopiero może podejdziemy i spróbujemy zrozumieć ciemną energię. Stąd nasza pokora. I my jako fizycy staramy się znać granice swojej wiedzy, nie ekstrapolujemy jej zanadto i jesteśmy pokorni. Widzimy, że nasze odkrywanie dzieła Stwórcy, no sporo już wiemy, ale to nie jest tak, jak nam się wydawało na końcu XIX wieku, że prawie wszystko już odkryliśmy, jakieś tam drobiazgi zostały tylko do uzupełnienia.
Gorzej jeszcze było trochę wcześniej, mianowicie w czasie rewolucji francuskiej.
Na przykład, tak.
Wtedy uważano, kiedy odkryto prawa Newtona, że one wszystkim rządzą i po prostu no, z matematyki wynikało, że wszystko da się obliczyć, wszystko przewidzieć.
Pan Bóg jest niepotrzebny, co najwyżej tak. Może do pierwszego pchnięcia. Tak?
Tymczasem no, w XX wieku się okazało, że to wszystko jest nieprawdą, bo my nie będziemy mogli poznać dokładnie położenia i prędkości.
Widzicie, ciemną materię, ciemną energię, to niewiele fizycy z tych 100% wiedzą.
To też, tak. ale my w tej chwili mówimy o niemożliwości zmierzenia dokładnie wyznaczenia, na przykład energii i czasu.
Powiedzmy,
albo jedno, albo drugie.
Dlaczego my zakładamy, że ona istnieje? Po prostu ona tłumaczy ten cały model, który wiemy, który znamy. I bardzo często tak się zdarzało. Tak samo tą cząstkę Higgsa przecież poszukiwaliśmy przez wiele lat, prawda? I trzeba było takie eksperymenty zrobić, ażeby wreszcie ją odkryć. I okazało się, że ona istnieje.
Zweryfikować, doświadczenie.
Także... Pytanie od naszych telewidzów, naszych radiosłuchaczy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego programu. Dziś w studiu fizycy rozmawiamy o modelowym obrazie świata. 5665523. Przepraszam, 5665700011 lub 6570012. Telefony sieci w naszej rodzinie 536-600-300 lub 600-400 i spoza granic ojczyzny 48-56-657-00. 13 lub 00-14. No cały czas mnie zastanawia, skąd pochodzi.
Czy ja mogę jeszcze
tak,
dokończyć?
Bo oczywiście, tak.
Mam jeszcze dwa slajdy, które chciałem wyświetlić. Mianowicie chodzi mi o historię Wszechświata i to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Bo to, nad tym można się zastanawiać. My jesteśmy materialistami, takimi naprawdę, jak to się mówi, zakutymi materialistami, przywiązanymi do tej materii. Czy my potrafimy zinterpretować też Pismo Święte? To może byłoby ciekawe, więc może zanim słuchacze jeszcze zdążą tutaj do nas zadzwonić, może zerknijmy. Są trzy stałe fundamentalne, które jak tutaj widać w górnym prawym rogu. To jest stała grawitacja, prędkość światła i stała Plancka, czymkolwiek tam ona jest, się pojawia jako stała w mechanice kwantowej. I z tych stałych można tylko w jeden sposób skonstruować wielkość o wymiarze czasu, odległości, masy i tak dalej. Gęstości. I my możemy się odwołać do ogólnej teorii względności, ale to sam Einstein był podobno zdziwiony, jak ktoś mu powiedział, że są podobno tylko dwaj ludzie na świecie, którzy rozumieją ogólną teorię względności, to on się zapytał, a kto jest tym drugim? Nie jest to pewnie prawdziwe, ale oddaje istotę rzeczy. Odwołajmy się tylko do tych prostych rozważań. Ze stałych fundamentalnych konstruujemy jakieś tam obiekty. Teraz jeżeli tą masę, która tam nam wyszła, pomnożymy przez kwadrat prędkości, no to otrzymujemy jakąś energię. I teraz jeżeli weźmiemy wspomnianą tutaj zasadę nieoznaczoności, no to wychodzi nam, że przy tej masie, przy tej wielkości masy, nieoznaczoność czasu to jest 10 do minus 43 sekundy. I albo wyznaczymy dokładniej czas, albo nie można naraz tych dwóch rzeczy wyznaczyć. Można tylko ze skończoną dokładnością jeden i drugi wyznaczyć i te niepewności, jakie je charakteryzują, iloczyn ich jest ograniczony i nie da się tego obejść. To się nazywa zasadą nieoznaczoności. I to jest właśnie ten obraz Wszechświata. Czyli my się nie wypowiadamy, co było wcześniej, dlatego że tam jakby świat nie miał tej natury, bym powiedział, takiej ciągłej i tak dalej. Tam jest tak zwana piana kwantowa, czy cokolwiek to nazwiemy, w każdym razie chaos. I w Piśmie Świętym mówi się, że na początku był chaos. I tym rzeczywiście ten chaos widzimy. My go nazywamy oczywiście w naszych pojęciach, ale używamy pojęcia dokładnie chaos. No i potem jak te wszystkie elementy, te pierwsze cząstki, które tutaj pokazaliśmy, wszystko zaczęło się składać, czyli Wszechświat miał właśnie tego typu rozmiary, jak tutaj widać na górze tego trójkąta. Ten trójkąt jest oczywiście tylko pewnym przybliżeniem, nie widać tu inflacji i wielu innych rzeczy, ale on pokazuje, jak w miarę jak świat się rozszerzał, Wszechświat się rozszerzał, przestrzeń się rozszerzała. To nie jest tak, że była pusta przestrzeń wypełniona taką maciupęcią, powiedzmy kropką, w której była skupiona cała masa i tak dalej, tylko po prostu przestrzeń też była taka mała, bo przestrzeń jest związana z istnieniem materii i tak dalej, mówimy o ogólnej teorii względności.
I w miarę jak to się rozszerzało, schładzało, to zaczęły się te cząstki łączyć ze sobą wskutek działań pewnych tych oddziaływań, o których właśnie opowiadaliśmy, i stała się światłość. To znaczy cząstki pozwoliły jakby na to, że światło mogło swobodnie wyjść z materii, tak? Czyli stała się światłość, czytamy w Piśmie Świętym, prawda? Widzimy, że to jest około 10 do minus 10 sekundy po wielkim wybuchu, w tym naszym modelu, my cały czas się odnosimy do pewnego modelu, stała się światło. I tak dalej, i tak dalej. W Piśmie Świętym mamy poszczególne elementy opowiedziane i to są poszczególne dni stworzenia, tylko w tym obrazie fizycznym. Ktoś może się oburzać, ale to przecież to były miliardy lat, a my tu mówimy, że w ciągu jednego dnia. Tylko jak można ustalić, że coś trwało jeden dzień w sytuacji, kiedy jeszcze nie było atomu, nie było ruchu periodycznego, nie było struktury atomowej, to wszystko było w formie takiej plazmy gluonowo-kwarkowej i tak dalej. To jak, co tam, gdzie tam można było mierzyć czas? W jaki sposób można byłoby mierzyć ten czas? Więc ten czas się pojawił dopiero po pewnym czasie. Więc to jest poemat o stworzeniu, ale znakomicie korespondujący z tym naszym obrazem, o którym tutaj mówiliśmy.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony ksiądz biskup Józef z Lublina. Ja miałbym dwa pytania do pana profesora Musiała. Pierwsze pytanie związane z jego wykładem. W pewnym momencie powiedział, że naukowcy, fizycy poszukują grawitonu. Jak to zrozumieć, albo prosiłbym o wyjaśnienie, bo przecież według Einsteina grawitacja jest efektem ugięcia przestrzeni. I drugie pytanie, czy dałoby się w prosty sposób, bez skomplikowanych wzorów fizycznych, matematycznych, wyjaśnić naturę światła, mianowicie taką, że niezależnie od tego, czy obserwator stoi, czy porusza się nawet z dużą prędkością, światło wobec niego będzie pędziło zawsze z taką samą prędkością. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Pierwsze dotyczyło grawitonów. Chodzi o to, że grawitacja też ma swoją naturę kwantową. I to jest jakby częścią tego modelu. Można by ten model standardowy rozszerzyć i dodać taką cegiełkę w budowie materii. Ale póki co, na razie tego nie zaobserwowano. Widzimy pełną ciągłość, nie widzimy tego. I są tylko pewne przesłanki teoretyczne. Na razie jest to hipoteza.
No, ja bym jednak odpowiedział księdzu biskupowi, że to nie jest już tylko hipoteza, dlatego że po pierwsze znamy takie układy gwiazd podwójnych, gwiazd o bardzo dużej masie, gwiazd neutronowych, które obracają się wokół siebie, a skoro się obracają po elipsach, to tak raz są w większej odległości, raz w mniejszej. Oscylują, ta odległość oscyluje, oczywiście ona obraca się równocześnie w przestrzeni i one wtedy emitują fale grawitacyjne. I powiedzmy, te obserwacje, które wykonano, zgadzają się dokładnie z obliczeniami, ile one muszą energii, że tak powiem, stracić, ażeby te fale grawitacyjne wyemitować. Czyli mamy jakiś eksperymentalny dowód na to, że fale grawitacyjne istnieją, że powstają. A drugi dowód to jest ostatniego roku. Przecież na biegunie południowym badano w tej chwili, że promieniowanie reliktowe tła jest anizotropowe. I można to wytłumaczyć na razie tylko w jeden sposób. Mianowicie, że to jest echo, o ile tak można powiedzieć, tej gwałtownej inflacji, gwałtownego rozszerzania się wszechświata w początkowej epoce.
O którego nie było na tym slajdzie, bo 10 do minus nie pokazali.
34 do 10 do minus 35 sekundy w tych granicach. To przepraszam.
Tak, tak. To rzeczywiście ważne, tylko że to są takie przesłanki, ale takiej klamry, która by definitywnie to rozstrzygnęła, no nie mamy póki co. Więc, ale to jest, są pewne przesłanki, które pozwalają fizykom drążyć ten temat i wydaje się, że tak jak upieraliśmy się przy cząstce Higgsa, tak tutaj będziemy się upierać. A jeżeli idzie o prędkość światła, no prędkość światła w próżni, bo o niej mówimy, to jest prędkość graniczna. No tutaj musielibyśmy wejść w teorię ogólną względności, no myślę, że to nie będzie tutaj jest ciekawe dla naszych słuchaczy i i telewidzów, ale z całą pewnością jest to prędkość graniczna. I jak sobie to wyliczymy teoretycznie, to próba przyspieszania fotonu i tak kończy się tą samą prędkością. To wynika ze wzoru. A w praktyce po prostu oznacza to asymptotę, czyli my możemy się z każdą prędkością realną zbliżać. Na przykład jakieś ciało, światło w materii porusza się nieco wolniej, prawda? I tak dalej. Ale z chwilą, kiedy to będzie... to ono będzie się, możemy je w jakiś sposób tam rozpatrywać, ale prędkość światła w próżni jest prędkością graniczną, nieprzekraczalną. Póki co nie mamy żadnego dowodu na to, że próbowano tam różne obiekty teoretyczne konstruować i tak dalej, ale niczego takiego jeszcze nie skonstruowano.
Może jeszcze warto do tego dodać też, bo tak się wydaje, że jeżeli jakiś obiekt w jakimś obiekcie, powiedzmy w rakiecie, porusza się światło z prędkością światła, tak jak powiedzieliśmy, to względem Ziemi na przykład, która ta rakieta się porusza jeszcze z jakąś prędkością, że w takim razie to światło względem Ziemi powinno mieć większą prędkość. Tak, tak, tak. No ale z teorii Einsteina wynika, że te czasy nie dodają się algebraicznie.
Tak jest.
Tak jak masa nie dodaje się, powiedzmy, dąży do jakiejś wartości, do nieskończoności wtedy, kiedy zbliża się do prędkości światła, tak samo jeżeli tam w odpowiednich wzorów, że tak powiem, te prędkości sumujemy, to one będą mniejsze od prędkości światła. Czy
najwyżej osiągalne, asymptotycznie możemy się zbliżyć do prędkości światła. Prędkości światła się nie da przekroczyć.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca Grzegorza i panów profesorów. Ja nie będę dyskutował o starych Heisenberga, bo znają z archaicznych czasów i pamiętam, jak wówczas profesorowie tłumaczyli to lata 50. czy 60., to mimo wszystko refleksja nasuwała się do transcendencji. Ona była w innym wymiarze, ta stała Heisenberga podawana wówczas. Natomiast mam tutaj taki akapit Bóg i nauka, dwie drogi do jednego celu, księdza Michała Hellera, ksiądz profesor to jest. I mam takie sformułowanie, oddziaływanie fundamentalne, podstawowe, leżą u podstaw oddziałań pomiędzy cząstkami elementarnymi i warunkują strukturę wszechświata. Należą do nich oddziaływanie grawitacyjne, zachodzi między ciałami obdarzonymi masą. Jądrowe słabe zachodzi wewnątrz jąder atomowych i odpowiada za radioaktywność. Jądrowe silne utrzymuje protony i neutrony wewnątrz jądra atomowego oraz elektromagnetyczne zachodzi między ciałami obdarzonymi ładunkiem elektrycznym. I mam pytanie, czy to jest już w nauce, powiedzmy, te oddziaływania ostateczne są u kresu poznania świata, czy to jeszcze dalszy ciąg może być dociekań naukowych? Czekam na
Dziękuję
Pani. Czy może się pojawić jeszcze jakieś oddziaływanie? To jest takie pytanie. Czy jeszcze, czy te oddziaływania, które tutaj pokazywaliśmy przed chwilą w tabelce, te cztery, czy te oddziaływania rzeczywiście są wszystkimi? No póki co nie stwierdzamy. No my robimy pewne doświadczenia i z naszych obserwacji wynika, że one wystarczają do wytłumaczenia wszystkich zjawisk, którymi się stykamy. Więc wydaje się, że należy przyjąć minimalną ilość oddziaływań, jeżeli przy tej ilości oddziaływań udaje się wyjaśnić, a fakty doświadczalne w granicach dokładności eksperymentalnej, to zaznaczmy, tutaj to jest specjalność pana profesora, ja się uczyłem u pana profesora właśnie tego, że nasze doświadczenia zawsze wykonujemy z pewną niepewnością. I w związku z tym my wiemy, jaką niepewność doświadczalną nasze przyrządy mają i w granicach tych niepewności no, nie stwierdzamy potrzeby wprowadzenia innego oddziaływania.
Jeszcze inaczej jakbym mógł powiedzieć tak, że w przyrodzie nic więcej na razie nie zaobserwowaliśmy. Gdybyśmy coś zaobserwowali, to byłoby przedmiotem naszych dalszych rozważań, prawda? Ale ponieważ nic więcej nie zaobserwowaliśmy, a te oddziaływania, te cztery, nam wystarczają do stworzenia takiego modelu wszechświata, jaki tu przedstawiamy, jaki aktualnie obowiązuje, w cudzysłowie mówiąc. No to obowiązywanie musi być, to nie jest ustalone przez jakieś jakiekolwiek władze, tylko po prostu takie są prawa przyrody.
Tak. My jako społeczność po prostu samo uzgadniamy to między sobą. Po prostu pojawia się publikacja, jeżeli ktoś ma coś nowego do powiedzenia, pojawia się następna praca i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy inny pogląd, znowuż pisamy pracę i w ten sposób ta korespondencja naukowa rozwijała się już w XVIII-XIX wieku, ale w tej chwili mamy konkretne wydawnictwa, konkretnie publikujemy konkretne wyniki i dyskutujemy w ten sposób, wymieniamy ze sobą, tworzymy tą wiedzę.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Prosimy.
Ja jeszcze raz na temat prędkości światła, bo słyszałem gdzieś kiedyś taką audycję jakiejś tam technicznej, że jednak zmieniono teorię Einsteina i że można przekroczyć szybkość światła i że gdzieś doświadczalnie już to jakby wykonano, tylko że to, jak to może być? No, to jest science fiction, wszystkie sprawy. Tutaj już pan doktor powiedział, że nie można szybkości światła przekroczyć. Ale czy teoretycznie jest to jakoś możliwe w przyszłości? Dziękuję bardzo.
Tak. No więc jeżeli chodzi o ten eksperyment, który rzekomo wykazywał, okazało się, że trochę naukowcy się pospieszyli i za wcześnie podali wyniki swojego pomiaru, zanim to dokładnie sprawdzili, bo okazało się, że jednak ta prędkość światła nie jest przekroczona. No a w tej chwili nie widzimy możliwości żadnej przekroczenia prędkości światła. Po prostu to zgodnie z obecnym obrazem naszego wszechświata jest granica, do której możemy dążyć.
Tak. Z całym szacunkiem, tak, absolutnie tak. Z całym szacunkiem wyniki, które się publikuje, później są weryfikowane. I tu nastąpiła weryfikacja tego wyniku, tylko prasa opublikowała bardzo szybko, czy powiedzmy media opublikowały bardzo szybko to pierwsze doniesienie. Tego drugiego już tak niekoniecznie. I to właśnie cenię sobie tu w tym ośrodku, że tutaj się również publikuje takie drugie oświadczenia, a tam w tych niektórych...
Modelowy obraz świata, o tym gdzieś rozmawiamy. Słyszeliśmy o tym, że wszechświat się rozszerza. Czy jest kres tego rozszerzania się?
Nie ma kresu. Nie ma żadnej, tak. żadnej możliwości. Znaczy inaczej. To jest oczywiście pytanie o to, o gęstość materii, czy gęstość powiedzmy tej energii we wszechświecie, jaka przypada. Czy ona jest powyżej krytycznej, poniżej krytycznej, czy dokładnie krytyczna. Tego my
czy
nie potrafimy
możliwe,
powiedzieć.
Że ona się rozszerzy, będzie już tak rzadka, że się co, rozpadnie?
Znaczy, tak, istnieją takie modele powiedzmy od początku, że mógłby być ten wszechświat oscylujący. Znaczy by się rozszerzał do pewnej granicy, później cofał znowu do punktu, na wstępne, ale okazuje się, że wszystkie doświadczenia, które pokazują, które mamy w tej chwili, wskazują na to, że wszechświat się tylko rozszerza i to rozszerza się z coraz to większą prędkością w dodatku w ciągu ostatnich miliardów lat, także że no, koniec świata może wyglądać tak, że ta materia się rozproszy przestrzeni.
Czy jest tak możliwe, że osiągnie prędkość światła i wtedy jest ta prędkość nieprzekraczalna?
To znaczy, nie wiem jak przestrzeń się rozszerza.
No, przestrzeń po prostu się rozszerza. No, my jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tych wielkości i trudno nam jest cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo to są takie przypadki skrajne. My mamy bardzo niewielki odcinek krzywej i teraz czy ta krzywa się zakrzywiała z tej strony i zakrzywia się dalej, to my tego nie wiemy. My możemy tylko budować modele i to są hipotezy. I są oczywiście hipotezy oscylującego wszechświata, one są bardziej rozwijane przez filozofów niż przez fizyków. Być może fizycy je również powielają, ale wynika to z tego, żeby po prostu uciec od tego paradoksu, od tego, że ktoś gdzieś mógł, że ten wszechświat mógł mieć początek. A jeżeli miał początek, to musiał być ktoś lub coś, co ten początek zrobiło. I wtedy trzeba byłoby nazwać to coś, czyli nazwać to Panem Bogiem i Stwórcą, w każdym razie na pewno, Kreatorem. No a niektórzy chcą uciec od tego, chcą jakby pozostać tylko w obrębie tego świata materialnego i tutaj znaleźć wyjaśnienie. Więc wtedy oni uciekają do tego typu modeli, ale to w tej chwili jest trudno zweryfikować.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, witam szanownego kapłana i witam profesorów. Ja troszeczkę jestem z Kanady. Chciałem troszeczkę zejść na ziemię, bo bardzo wysoko żeście weszli. No może według was. U nas wybory, jak się robi, to jest elektronika w tym czasie. Jeśli modernizacja jakąś się zaczyna, dlaczego się zaczyna od pudełek, które są zamknięte i szplagami uwija się? U nas głosowałem w Kanadzie, to ta kopiarka jest, kładzie się głosy tam tylko z muszką, starszy może 70 lat przy tym przykładał i głosy automatycznie szły na duży komputer. I potem do domu przyjechałem, to widziałem na telewizji, kto ile głosów po kolei ma do godziny 10. Jeśli coś nowego używamy, to używajmy. Jeśli jest elektronika, to elektronikę używajmy. I nie bójmy się, a nie żeby Komorowski miał w kieszeni całą komisję. To jest starodawne. Elektronika pokazuje, są trzy partie, od głównego kabla trzy komputery idą. I w ogóle inne sprawy. Ja bilet zamawiałem kiedyś, przyjechałem do Kanady, to ja chciałem przez telefon, ona powiedziała, że jeszcze nie było takich czasów i nie będzie za nas. A ja mówię, będą i były i będą. I wziąłem głównego kierownika i powiedziałem, on zamówił. Czyli ludzie muszą być odpowiedni, wybrani do wszystkiego, nawet i wszechświat badać. Była tragedia, że ktoś nie przedłuży świata. Papież wziął lekko, Franciszek przeniósł. Teraz będzie wschodnie widzenie. Ktoś przyjdzie, coś przeniesie dobrego. Tyle wam podpowiem. Ale jak będziemy mieli obojętnie w czym ludzi głąbów, to Pan Bóg się zdenerwuje i nam nie pomoże. I naprawdę musimy dbać o ludzi katolików, tak jak z Radia Maryja i ze wszystkiego. I używać elektroniki. Elektronika ma wielką przyszłość. Szybkie porozumienie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Okazuje się, że Pan Sławomir sprowadził nas na ziemię, ale tę ziemię taką bardzo współczesną, nie do epoki kamienia upanego, ale...
Tak. Z naszego punktu widzenia to rzecz jest bardzo prosta. Po prostu powinniśmy poznać wyniki cząstkowe i je po prostu zsumować. To nie jest żadna filozofia i to nie jest rzecz, która powinna zatrudniać ludzi, którzy uprawiają naukę, ale z całą pewnością powinni tam być ludzie uczciwi, którzy po prostu transparentnie liczą głosy i tylko tego się domagamy i ruch poparcia w tej chwili ruszył i mamy nadzieję, że tak będzie, a to jest też efekt naszego zaniedbania. Czy ja mógłbym jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć? Po pierwsze, że te wszystkie sprawy z tym CERN-em i tak dalej bardzo interesowały Ojca Świętego Jana Pawła II i tutaj mam taki slajd, jakby tam jeszcze można było go pokazać, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który tam składał wizyty i bardzo się tym interesował. I chcę też powiedzieć, że my to wszystko gdzieś osadzamy na jakimś gruncie moralnym i tak dalej. Że tutaj mamy oczywiście oświecenie, że naukowy ateizm i tak dalej, to myśmy się już trochę do tego odnieśli. Natomiast być może jeszcze w Radiu Maryja na ten temat będzie. Natomiast chcę powiedzieć o tej nierzetelności, która pojawiła się i to, co nazywamy dzisiaj milczeniem elit. Czyli odwiecznym fundamentem uniwersytetów, szkół wyższych jest idea universitas. Tak? Czyli my, profesorowie i studenci, nauczani, mamy różnorodne podejścia, odmienni jesteśmy, ale wszyscy zmierzamy do prawdy. Myśmy tu o prawdzie mówili. I teraz odbierając dyplom doktorski, każdy z nas obowiązał się literalnie, i ja to tutaj zacytowałem na tym slajdzie, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego. Czyli my się zobowiązujemy do takiego prowadzenia badań naukowych, by tym bardziej krzewiła się prawda. Tymczasem, jak to, co obserwujemy, i to chyba jest niestety główna przyczyna tego, że ryba psuje się od głowy, tego, co tutaj nasz słuchacz i telewidz powiedział. Dla znacznej części, coraz bardziej wpływowej, zaznaczmy to, części środowiska akademickiego, doraźne racje stają się istotniejsze niż poszukiwanie prawdy. I to nie tylko chodzi o poszukiwanie prawdy, o uczciwą argumentację i otwartą dyskusję. Odmawia się dyskusji, nie zaprasza się oponenta i w ten sposób uzgadnia się poglądy. To jest coś, od czego my się zdecydowanie odcinamy jako przyrodnicy, jako ludzie, że tak powiem, twardo stąpający po materii, po ziemi, po materialnej ziemi. My nadal domagamy się prawdy i domagamy się, żebyśmy my cały czas zachowywali się zgodnie z fundamentem, czyli z ideą universitas.
Modelowy obraz świata, o tym dziś rozmawiamy. Świata, o którym dziś rozmawiamy, to nie tylko ten świat, który widzimy, ale ten, który jest wszechświatem. Mówimy i rozmawiamy z fizykami, ale też te zainteresowania sięgają astronomii, czyli poruszamy się w dziedzinie astrofizyki. Myślę, że każdego z nas od dziecka uczono o tym, że materia jest rzeczywistością, czy jest czymś, co niszczeje, prawda? I mówimy o zmęczeniu materiału. Czy we wszechświecie też można powiedzieć o zmęczeniu materiałów, jeżeli rozmawialiśmy też o tym, że ten wszechświat się rozszerza i ta prędkość się zwiększa, czy w pewnej chwili jest brane pod uwagę to, że po prostu jest to zmęczenie czy zniszczenie materiału?
No, trudne dosyć pytanie, tutaj szybko, łatwo odpowiedzieć nie jest, ale powiedzmy, w pewnym sensie takim zniszczeniem materiału jest na przykład wypalanie się gwiazd. Bo ta gwiazda, dopóki składa się tylko z wodoru, to ona świeci, utrzymuje równowagę tylko dzięki temu, że tworzy się hel. Kiedy wyczerpie się wodór i zostanie hel...
Jeszcze parę miliardów lat. Uspokajamy słuchaczy i widzów.
Tak. To wtedy zaczynają się reakcje chemiczne, które prowadzą, przepraszam, jądrowe reakcje, które prowadzą do tworzenia pierwiastków cięższych, mniej więcej do środka układu okresowego. I takie pierwiastki w gwieździe mogą powstać, ale jeżeli już się takie coś utworzy, to ta gwiazda jest faktycznie martwa. I wtedy ona staje się, w zależności od swojej masy, może być albo czarną dziurą, albo po prostu białym karłem czy coś. No po prostu jej nie będziemy nawet widzieć, bo ona nie będzie promieniowała. Więc w tym znaczeniu ta materia się starzeje. Ale oczywiście tam są te same cząstki. Gdyby tę gwiazdę rozbić, to ta materia nadal istnieje, prawda?
Tak, no to atomy tam będą, suma atomów gdzieś tam będzie się zgadzać.
Cząstek elementarnych
i energii.
Czuł, że materia bądź co bądź jest nieśmiertelna.
No, ale może mieć początek i może mieć koniec w tym znaczeniu, że no na przykład jeżeli cząstka spotka antycząstkę po drodze, to następuje anihilacja. Masa przestaje istnieć dla tych cząstek, a zamieniają się w kwant energii. Kwant energii, prawda?
Czyli światło, o które ksiądz biskup
tak,
pyta.
A i na odwrót. Kwant energii może w pewnych warunkach zamienić się na parę cząstka, antycząstka, prawda? No i a to, dlaczego materia jest, a nie ma antymaterii, a to już jest, to wymaga wyjaśnienia, prawda? Również w tym modelu, ale to chyba trochę przekracza poza granicę, że tak powiem.
Oczywiście mówiąc o świetle, mamy na myśli promieniowanie elektromagnetyczne. Ono ma dużo większy zakres niż tylko to widzialne, które...
Ale panowie profesorowie wiedzą, że pytania ludzie stawiają i żądają, oczekują, może nie żądają od naukowców.
Ale odpowiedź jest stwierdząca.
Od fizyków.
Świat ulega z pewnej ewolucji. Wskutek, znaczy działają pewne prawa i świat jakby zmienia się zgodnie z tymi prawami, które my obserwujemy. Więc my możemy przewidywać pewne procesy i te hipotezy my stawiamy. I rzeczywiście całkiem nieźle te przewidywania działają.
Kiedyś po prostu w tym świecie nie będzie warunków do życia.
To na pewno. U nas. I my potrafimy powiedzieć kiedy. Tak? Zakładając, że tam nie uderzy za nas jakaś planetoida i tak dalej, czy jakieś większe, powiedzmy, trochę ciało, które spowoduje, jakby, że warunki będą jakby nie do życia, to mimo wszystko no, samo Słońce przecież zmieni swoją strukturę, ale to, jak mówię, to są jeszcze miliardy lat. Tam, także to na razie jeszcze.
To jest ta nadzieja, oczywiście.
Perspektywa.
I oczywiście historia badania świata i wszechświata przez naukowców, przez przyrodników w porównaniu do tej perspektywy przyszłości, jak również przeszłości istnienia świata, no to kropla w morzu, jeżeli by porównywać ten czas, jak długo badana jest badana materia, a jak długo ona trwa, no to rzeczywiście jesteśmy na malutkim początku drogi.
Tak jest. Tak, 13,6 miliarda lat dzieje wszechświata.
Tak jest.
A my liczymy sobie najwyżej 100 lat.
I chcę jeszcze powiedzieć, że my oczywiście chcielibyśmy odnieść się do różnych procesów takich społecznych i tak dalej, które zachodzą z perspektywy tej naszej prawdy i z tych naszych tych, tylko że to oczywiście ramy czasowe są takie, że no, nam się czas kończy. Ale zapraszamy na drugą część.
Oczywiście.
Która nie będzie powtórzeniem.
Dziękujemy. Tego, co tutaj mamy. Profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski oraz doktor habilitowany Grzegorz Musiał to nasi goście. Dziękujemy Państwu za uwagę. Modelowy obraz świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.